Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Spotkanie z miłosiernym Bogiem przywraca człowiekowi godność, mówił papież na audiencji ogólnej. Ludzie nauki nie mogą ulegać pokusie wypaczania prawdy, powiedział Ojciec Święty do uczestników Światowego Kongresu Kardiologicznego. Franciszek ustanowił nową watykańską dykasterię do spraw integralnego rozwoju człowieka. Zastąpi ona 4 dotychczasowe papieskie rady – sprawiedliwości i pokoju, charytatywną, zdrowia oraz migrantów. 31 sierpnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W spotkaniu z Chrystusem otwiera się droga wyzwolenia i zbawienia dla ludzi wszystkich czasów, mówił papież na audiencji ogólnej. W kolejnej katechezie jubileuszowej Franciszek ukazywał, jak miłosierdzie Boga przywraca człowiekowi godność. Punktem wyjścia jego rozważań był ewangeliczny opis uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok. Franciszek zauważył, że centralnym słowem tej opowieści jest zbawienie. Widzimy to choćby w słowach, które Jezus kieruje do kobiety: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła.
Te słowa, ufaj, córko, wyrażają całe miłosierdzie Boga do tej osoby i do każdej osoby wykluczonej. A ileż razy i my czujemy się wykluczeni z powodu naszych tak licznych grzechów. Pan mówi: odwagi, przyjdź, dla mnie nie jesteś wykluczonym, ufaj, jesteś moją córką, jesteś moim synem. Jest to chwila łaski, przebaczenia, włączenia w życie Jezusa, w życie Kościoła. Jest to czas miłosierdzia. Dziś do każdego z nas, grzeszników, bo wielcy czy mali, ale wszyscy jesteśmy grzesznikami, więc do wszystkich nas Pan mówi: ufaj, przyjdź, nie jesteś już wykluczony, ja ci przebaczam, ja cię obejmuję. Takie jest miłosierdzie Boga. Musimy być odważni i pójść do Niego, prosić o wybaczenie naszych grzechów i iść naprzód.
Ważne jest, aby człowiek nauki, zmierzając się z wielką tajemnicą ludzkiej egzystencji, nigdy nie ulegał pokusie, by tłumić prawdę, powiedział papież do uczestników Światowego Kongresu Kardiologicznego. Franciszek przypomniał, że Kościół zawsze podkreślał wielkie znaczenie badań naukowych dla życia i zdrowia ludzi.
Se si guarda l'uomo nella sua totalità.
Jeśli patrzy się na człowieka w jego całości, pozwólcie mi położyć nacisk na ten temat, można objąć szczególnie intensywnym spojrzeniem najuboższych i najbardziej spychanych na margines. Przez waszą cenną działalność przyczyniacie się do leczenia ciała ludzkiego, a równocześnie macie możliwość zweryfikowania, że istnieją prawa wyryte w samej naturze, których nikt nie może wypaczać, ale jedynie uznawać, stosować i porządkować, aby życie coraz bardziej odpowiadało woli Stwórcy. Dlatego ważne jest, aby człowiek nauki, zmierzając się z wielką tajemnicą ludzkiej egzystencji, nigdy nie ulegał pokusie, by tłumić prawdę.
Ojciec Święty ustanowił dykasterię do spraw integralnego rozwoju człowieka. Od 1 stycznia zastąpi ona i przejmie funkcję 4 papieskich rad, mianowicie Justitia et Pax, Cor Unum, duszpasterstwa migrantów i podróżujących oraz duszpasterstwa służby zdrowia.
Nowa dykasteria, jak czytamy w papieskim dokumencie, będzie szczególnie kompetentna w kwestiach dotyczących migracji, potrzebujących, chorych, zmarginalizowanych, ofiar konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych, ale także więźniów, bezrobotnych oraz ofiar jakiejkolwiek formy niewolnictwa i tortur. Franciszek zatwierdził też ad experimentum statut nowego organu Kurii Rzymskiej. Czytamy w nim m.in., że jedna z sekcji troszczyć się będzie o uchodźców i migrantów. Ze względu na ich szczególne znaczenie, sekcją tą kierować będzie na razie bezpośrednio sam papież. Prefektem dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka Ojciec Święty mianował pochodzącego z Gany kardynała Petera Tarksona. Jest on aktualnie przewodniczącym papieskiej rady Justitia et Pax.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Niedawno odbyła się Światowa Konferencja Instytutów Świeckich. Z tej okazji w dzisiejszym programie powiemy o roli i charyzmacie świeckich konsekrowanych. 31 sierpnia wita Państwa Diana Golec i zapraszam na audycję przygotowaną przez księdza Leszka Gęsiaka.
Gościem Radia Watykańskiego jest dziś pani Jolanta Szpilarewicz, przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Witam bardzo serdecznie w naszym studio.
Witam.
Może zaczniemy od gratulacji. Kilka dni temu została pani przewodniczącą Światowej Konferencji. To jest duże wyróżnienie, ale też i pewnie nowe, trudne obowiązki. Jak pani przyjęła tę nominację?
Z dużym zaskoczeniem, nie spodziewałam się tego, chociaż nie wykluczałam wejścia do samej Rady Wykonawczej, która składa się z 9 osób. No jest to też duży wyraz zaufania wszystkich zgromadzonych, odpowiedzialnych generalnych instytutów świeckich z całego świata, ze wszystkich kontynentów i na pewno duże zobowiązanie, jak nam to przypomniano. Reprezentujemy odtąd w tym gronie nie tylko własne instytuty, nie tylko instytuty z własnego kraju, ale instytuty z całego świata, więc trzeba poszerzyć swoje myślenie i swoje serce właśnie na wszystkie te osoby. A poprzez takie spotkanie, jak to nasze ostatnie, właśnie osoby stają się znacznie bliższe, bo jednak mamy ze sobą ten przez kilka dni ten codzienny kontakt.
Czym są instytuty świeckie? To jest takie pojęcie, które może być mylnie rozumiane przez wielu ludzi, także ludzi bliskich Kościołowi.
Tak, sama też często spotykam się z tym, że ta forma życia jest mało znana i mało jeszcze ciągle rozumiana. Taką cechą najbardziej specyficzną instytutów świeckich jest pełna konsekracja i pełna świeckość. To znaczy, są to osoby, które podejmują radykalne życie według rad ewangelicznych, według rady posłuszeństwa, ubóstwa, czystości i składają śluby czasowe, a także śluby wieczyste. Są to osoby, które żyją w konkretnych wspólnotach, które mają swoje struktury odpowiedzialności, tak zwanego przełożeństwa, chociaż u nas ma to inną nazwę, we wspólnotach, które mają swoje statuty czy swoje konstytucje, którymi kierują się jako zasadami Ewangelii. Właśnie w te zasady wpisany jest charyzmat danej wspólnoty. Dlatego nasza konsekracja jest taką samą konsekracją, jak konsekracja osób zakonnych. Natomiast właśnie te same osoby, o których mówię, zwykle żyją indywidualnie, chociaż czasami żyją również w grupach, we wspólnotach i w normalnych warunkach świata. To znaczy w mieszkaniach, w blokach, czasami żyją ze swoimi rodzinami naturalnymi, zwykle z ojcem, z mamą, nieraz z powodów także konieczności opieki nad nimi. Wykonują swoje prace zawodowe. Normalnie spotykają się z tymi samymi problemami, z jakimi borykają się ludzie w świecie, nieraz właśnie także z utratą pracy, nieraz właśnie z niesprzyjającymi warunkami w środowiskach pracy. Są to osoby, które nieraz emigrują nawet, podejmują prace tymczasowe za granicą. Pośród świata są niewidoczni, nierozpoznawalni, bo nie przyjmują żadnego stroju, który ich wyróżnia. A nawet chodzi o to, aby bardzo się wpisywali w kontekst swojego życia, nie odróżniali się specjalnie od swojego środowiska, czy to uniwersyteckiego, czy to środowiska szkolnego, czy prawniczego. Niektóre instytuty nawet obowiązuje ścisła dyskrecja, także nawet członkowie najbliższej rodziny nieraz nie wiedzą o tym, że ich, powiedzmy, córka jest członkinią jakiegoś instytutu świeckiego. Taka jest ta specyfika.
Skąd wziął się pomysł na tego typu życie? No przecież były różne zgromadzenia zakonne, ludzie formowali się od wielu, od setek lat we wspólnoty, żyjąc w najrozmaitszych formach, podejmując najrozmaitsze prace. Dlaczego akurat powstało coś takiego jak Instytut Ludzi Świeckich, którzy jednak nie chcieli być zakonnikami, ale przyjęli pewne formy, które są dosyć specyficzne dla życia zakonnego właśnie, jak śluby, jak sama pani wspomniała, czasem nawet życie we wspólnocie.
W przeszłości wiele było przejawów takiego życia i w nich się ujawniało to pragnienie osób życia zanurzonego w świecie, a jednak według rad ewangelicznych. Można nawet mówić o właśnie ruchu księży robotników, czy też środowiska kobiet, które gromadziła wokół siebie, czy tworzyła Aniela Merici. Także w historii Kościoła tego typu grupy, tego typu przejawy pojawiały się wcześniej. One się jakby nasiliły też pod koniec lat 40. na terenie Włoch. epoch, kiedy właśnie ludzie świeccy, nieraz pełniący poważne zawody w środowiskach politycznych czy uznanych społecznie, właśnie zapragnęli takiego stylu życia i upominali się o to także u Ojca Świętego. W 1947 roku Stolica Apostolska wydała dokument Provida Mater Ecclesiae, w którym potwierdziła ten styl życia, potwierdziła istnienie instytutów świeckich. Także mamy w tym dokumencie takie uznanie przez Stolicę Apostolską.
Przez ostatnie 3 lata była pani przewodniczącą Konferencji Krajowej Instytutów Świeckich. Jak ta forma życia wygląda w naszym kraju, w Polsce?
Może trudno mówić nawet o formie życia, bo jest to pewna funkcja w służbie instytutom świeckim na terenie naszego kraju. Nasza konferencja krajowa łączy 37 instytutów pochodzenia polskiego, ale też pochodzenia międzynarodowego, które mają swoje przedstawicielki właśnie na terenie Polski.
To są tylko kobiety?
Nie, jest również jeden instytut kapłański i jeden instytut męski, ale większość stanowią kobiety. I spotykamy się 2 razy w roku na tak zwanych zebraniach plenarnych. Jest pośród nas zwykle delegat Konferencji Episkopatu Polski, jest nim ksiądz biskup Szamocki, biskup pomocniczy toruński. Podczas tych spotkań zarówno wymieniamy się naszym doświadczeniem, planujemy różne wspólne inicjatywy, jak i szukamy jakiejś inspiracji dla siebie nawzajem. Instytuty polskie, zresztą te również te instytuty na całym świecie, często czerpią z duchowości dawnych, które istnieją w Kościele od wielu wieków, duchowości dominikańskiej, franciszkańskiej, karmelitańskiej, ale są też takie, do których należy i mój instytut, które są posoborowe i bardziej oparte o dokumenty soborowe, posoborowe nauczanie Kościoła. Jest w nich duża różnorodność i chodzi też o to, aby uszanować tę specyfikę i charyzmaty poszczególnych instytutów, a równocześnie szukać płaszczyzny spotkania, pogłębienia naszego życia, szukania właśnie też nowych płaszczyzn dla naszej misji i pomocy dla tych instytutów, które w danym momencie przeżywają jakieś problemy. Tak się dzieje też w Konferencji Instytutów Polskich, gdzie niektóre instytuty właśnie są liczne i prężne, przynajmniej w tym momencie historycznym, inne natomiast przeżywają pewien kryzys powołaniowy, czy mają niewielu członków w Polsce. Dlatego spotkanie konferencji krajowej staje się dla nich właśnie tym spotkaniem, z którego mogą czerpać dla swojego życia. Chętnie wysyłają tam również swoich członków, żeby się mogli umocnić. Ta kadencja trwa przez 4 lata. Przewodnicząca krajowej konferencji ma też do pomocy Radę Wykonawczą polskiej sytuacji 4-osobową. Zawsze ta kolegialność jest bardzo pomocna i bardzo potrzebna.
Pani jest członkiem bardzo konkretnego Instytutu Świeckiego. Może parę słów właśnie o nim. Jak się nazywa? Czy jest oficjalny? Czy jest tajny trochę? Bo wspomniała pani wcześniej, że pewne struktury są jednak ukryte. Jak to wygląda w waszym wypadku?
Bardzo chętnie powiem o moim instytucie. Nazwa instytutu, Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, założony przez czcigodnego sługę Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego w 1958 roku. Zaczęło się od grupy młodych dziewcząt, jeszcze w większości kilkunastoletnich, które chętnie włączały się w różne działania księdza założyciela. Jednym z takich działań ważnych w tamtych latach była krucjata wstrzemięźliwości, rozwijana w Katowicach, bo ksiądz Blachnicki był kapłanem diecezji katowickiej. Później, kiedy rozwinął się ruch Światło-Życie, którego założycielem jest również sługa Boży ksiądz Blachnicki, członkinie jego instytutu włączały się w to dzieło. Były takie lata, które wymagały od członkiń pełnego zaangażowania na rzecz ruchu Światło-Życie, kiedy tworzył swoje struktury, kiedy właśnie rozwijał tę posługę jedności ze wspólnotami ruchu oazowego w różnych częściach Polski. Księdzu założycielowi zawsze zależało na tym, abyśmy były samodzielne, żebyśmy same tworzyły te struktury instytutu. On był dla nas wielkim oparciem duchowym, ojcem duchowym. Natomiast pozostawiał kierowanie instytutem, decydowanie o jego sprawach właśnie członkiniom. I zawsze mu bardzo zależało na tym, abyśmy starały się o zatwierdzenie kościelne. Do tego zatwierdzenia doszło dopiero w 1996 roku. Zostałyśmy zatwierdzone na terenie diecezji tarnowskiej przez świętej pamięci księdza biskupa Życińskiego. Nasz założyciel nie doczekał już tego momentu, bo zmarł w 1987 roku. W obecnym momencie instytut ma też wymiar międzynarodowy. Jesteśmy w 5 krajach na terenie Słowacji, Ukrainy. Mamy 1 Czeszkę. Jesteśmy też w Niemczech, w Karlsbergu. Tam właśnie w ostatnich latach życia przebywał i zmarł nasz założyciel.
Niedawno w Rzymie zakończyło się spotkanie Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Debatowało nad kilkoma ważnymi sprawami, między innymi nad kwestiami formacji członków Instytutów Świeckich. Dla Pani co w tych obradach było najważniejsze?
Ten temat, o którym ksiądz wspomniał, i jeszcze jeden, który się pojawił, tożsamości Instytutów Świeckich. No, żyjemy tą tożsamością od początku i jest duża troska o to, aby Instytuty Świeckie nie zagubiły tej tożsamości, dlatego że nie na darmo Pan Bóg przewidział taką formę życia w Kościele, dla nas jakby wyznaczając też te sfery życia, do których może osobom w habitach jest trudniej dotrzeć. To też nie jest takie proste, bo my ogólnie lepiej się czujemy w środowiskach kościelnych, w parafiach, w ruchach kościelnych i to jest też nasze miejsce zaangażowania. Ale nie możemy zapominać i mamy mieć to ciągle na uwadze, że ten ewangeliczny ferment jest potrzebny właśnie tam, gdzie Ewangelia nie dociera, gdzie ludzie już żyją innymi wartościami. Mówiliśmy dużo o tak zwanym kodzie identyfikacyjnym Instytutów Świeckich, że ważne jest dla nas, aby wyszczególnić takie najistotniejsze cechy, które są wyróżniające dla Instytutów Świeckich. Bo ogólnie mówimy, że jest to konsekracja i całkowite zanurzenie w świecie. Świat, który przyjmujemy jako miejsce umiłowane też przez Boga, świat stworzony przez Boga i umiłowany i zbawiony przez Niego. No a wiemy, że równocześnie w tym świecie dochodzi do wojen, dochodzi do niszczenia ludzi, że jest to też świat pogański, który się odwraca od Boga, więc miłować ten świat, być w nim, być dla świata w świecie, ale nie z tego świata. Właśnie to napięcie w sobie jakoś bardzo wyraźnie nosimy cały czas i ono też należy do tej ścisłej takiej tożsamości członków Instytutów Świeckich. Także pełna konsekracja, ale konsekracja jakby też dostosowana do tych naszych warunków życia, bo posłuszeństwo na przykład nie polega na tym, że z każdą decyzją, z każdym nawet ważniejszym pytaniem zwracamy się do odpowiedzialnych. Czasami jest tak, że członkini Instytutu jedna żyje w odległym kraju i ona nie ma możliwości pytać o różne decyzje dotyczące jej pracy zawodowej, jakichś nowych obowiązków, które otrzymuje, więc też sama rozeznaje, więc temat rozeznawania jest ważny dla Instytutów Świeckich, dla członków mieszkających w różnych warunkach życia, nieraz bardzo zeświadczonych, aby umieli dobrze rozeznać, czego Pan Bóg od nich oczekuje, jaką decyzję powinni podjąć. Więc przechodzę teraz do tego tematu również formacyjnego. Potrzebujemy pogłębiać swoją formację ludzką, lepiej wiedzieć, kim jesteśmy, skąd przychodzimy, jak mamy służyć swoim ciałem, swoimi talentami, swoimi umiejętnościami. Kiedy członkowie Instytutów Świeckich sami się pogłębiają w tych tematach, równocześnie stają się większą pomocą dla innych, aby im pomóc rozwiązywać tego typu problemy. Również w ramach tematów formacyjnych widzimy potrzebę pogłębiania życia wspólnotowego, więzi braterskich, które nas łączą na inny sposób, kiedy członkowie Instytutów Świeckich nie żyją najczęściej razem pod jednym dachem, a jednak łączy je więź, jak to opisuje też prawo kanoniczne, pełna, wzajemna, żeby dbać o tę więź też, pielęgnować ją. I to, co przypomina nam stale też Ojciec Święty, aby być ludźmi komunii, którzy noszą w sobie właśnie tę duchowość spotkania, dialogu, otwartości, wyjścia dla drugich, życzliwości. Bardzo mocno przeżywamy też to jako wezwanie do Instytutów Świeckich, gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek pracujemy, żyjemy, aby właśnie tę duchowość pogłębiać i nią żyć.
Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem była dzisiaj pani Jolanta Szpilarewicz, przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Z Jolantą Szpilarewicz rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.